Od miłosierdzia do miłosierdzia. 21. pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Dzień drugi. Miłosierdziem ścigam grzeszników.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani pielgrzymi, w drugim dniu naszej pielgrzymki od miłosierdzia do miłosierdzia, której to pielgrzymce patronuje święta siostra Faustyna. Hasłem dzisiejszego dnia są słowa znowuż wyjęte z dzienniczka świętej siostry Faustyny: miłosierdziem ścigam grzeszników. To są jedne z moich ulubionych słów z dzienniczka. Chciałbym, żebyśmy przeczytali cały ten pasus, gdzie Pan Jezus wypowiada te słowa, ponieważ wydaje mi się, że są to słowa bardzo programowe dla dzienniczka. I właściwie w tych słowach Pan Jezus streszcza niejako całą ideę swojego nieskończonego miłosierdzia. Posłuchajmy tych słów. Pan Jezus mówi do siostry Faustyny tak: napisz, jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczyniam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. Bardzo mocne słowo. I powiem Wam szczerze, drodzy radiosłuchacze, że zawsze jak sięgam do tego fragmentu dzienniczka, a sięgam bardzo często, to uświadamiam sobie, jak nieskończony z jednej strony w miłosierdziu jest Pan Bóg, ale jednocześnie też, jak jest bardzo sprawiedliwy. A miłosierny i sprawiedliwy równa się dobry. Często mówię, Bóg jest dobry. Warto to sobie uświadomić, kiedy myślimy o Panu Bogu, kiedy jakoś próbujemy się ogarnąć tą Jego wielką tajemnicę. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę pochylili się nad tym fragmentem dzienniczka, a potem zajrzeli do Biblii, do historii jednego z proroków, do proroka Ozeasza, bo ta historia Ozeasza bardzo pięknie pokazuje, odzwierciedla jakby to, co jest w tym fragmencie dzienniczka. Zobaczcie więc też swoją drogą, jak dzienniczek jest wierny objawieniu, jak wierny jest Biblii. Pan Jezus zaczyna tą rozmowę, tą przemowę do świętej siostry Faustyny od jakby takiego przeciwieństwa. On mówi tak: jestem święty po trzykroć. I w drugiej części zdania: brzydzę się najmniejszym grzechem. Pan Jezus mówi Faustynie: jestem Bogiem, jestem absolutnie święty, nie ma we mnie nic, co jest grzechem. Nie ma we mnie żadnej słabości. Nie ma we mnie nic nieczystego. Po trzykroć święty, czyli nieskończenie święty. I jakby po drugiej stronie stoi to, co Boga brzydzi. Najmniejszy grzech. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie mówi świętej Faustynie, że brzydzi się człowiekiem. To jest bardzo ważne. Brzydzę się najmniejszym grzechem. To grzech jest tą rzeczywistością, która jest obrzydliwa w oczach Pana Boga. I ciekawe, że tutaj mamy jeszcze ten przymiotnik najmniejszy. To znaczy, że nawet grzechy lekkie są obrzydliwe w oczach Pana Boga. No myślę, że one są szczególnie obrzydliwe wtedy, kiedy my do nich podchodzimy z lekceważeniem. Nie? Na przykład, nie wiem, post piątkowy. Nie? Tak? Dzisiaj ludzie praktycznie nie poszczą. Przestaliśmy w ogóle czegokolwiek się wyrzekać. Doszliśmy do przekonania, że wszystko nam się w życiu należy. Że co tam mi ktoś będzie rządzić, co ja mam jeść na przykład w piątek. Nie? No tak, rzeczywiście, no, ta absolutna wolność dzisiaj doprowadza człowieka już czasem do granic absurdu. Tylko pytanie, czy jeżeli ja popełniam grzech, nawet najmniejszy, będę rzeczywiście wolny, skoro Bóg się każdym grzechem brzydzi, no to pytanie stawiam jako otwarte. A swoją drogą, no, są chrześcijanie, którzy swoje życie oddają za Pana Jezusa, a my czasem za przeproszeniem głupiej kiełbasy nie potrafimy w piątek nie zjeść. No to coś tutaj nie działa w tej naszej wierze. My byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nas uzdrawiał. Ojej, jak ludzie proszą, jak są chorzy, jak się modlą i wcinają kiełbasę w piątek, bo nic mu nie są w stanie oddać. Nawet takiej prostej rzeczy. No co to jest? Nie zjeść w piątek mięsa. No nic prostszego nie ma. Ja rozumiem, jakby Pan Bóg domagał się od nas nie wiadomo jakich rzeczy, żebyśmy się nie wiadomo jak poświęcali dla Niego. Nie wiem, żebyśmy na kolanach szli do Krakowa co drugi rok. Raz na nogach, raz na kolanach. Ale Pan Bóg tego od nas nie chce i w piątek mamy pościć, a ludzie sobie myślą, a tam będę pościł, tam trzeba zjeść kiełbasę i najlepiej smakuje. Ja pamiętam, jak teraz po Bożym Ciele, wielka dyskusja w internecie, w której diecezji jest dyspensa, a w której nie ma. No i jak tylko się dowiedzieli, że gdzieś tam jest dyspensa, to w piątek po Bożym Ciele wszystkie grille wyjechały, bo najlepiej ludziom smakowało w piątek. Gdzie my jesteśmy? Brzydzę się najmniejszym grzechem. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, jak bardzo my pozwoliliśmy się pochłonąć misterium grzechu, misterium nieprawości. Jak łatwo rezygnujemy z tego, co jeszcze całkiem niedawno było dla ludzi oczywistością. Nie? Osiemnastki wyprawiane w piątek. Co to jest? Gdzie tu jest chrześcijaństwo? Gdzie tu jest Ewangelia? Gdzie tu jest Pan Bóg? Gdzie tu jest wiara nasza? Jestem po trzykroć święty i brzydzę się najmniejszym grzechem. I potem patrzcie, są takie zaskakujące słowa Pana Jezusa. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Pan Jezus nie mówi, że nie kocha, ale mówi, nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Jezus mówi tutaj o jakiejś takiej swojej bezsilności zupełnie. No bo tak jest, jeżeli człowiek wybiera grzech, no to odrzuca Bożą miłość. Jezus nie wypowiada tych słów dlatego, że nie kocha człowieka, ale mówi, nie mogę go kochać, bo on wybrał grzech. On odrzucił moją miłość. No, nie da się. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Słyszysz to słowo, które Pan Jezus skierował do świętej Faustyny? Pomyśl o tym, że każdy twój grzech to jest taka tama postawiona miłości Bożej. A my sobie czasem myślimy, o tam grzechy, tam. Takie siakie, co tam Pan Bóg, nie? Co tam dekalog, co tam Kościół, kto mi tam będzie rządził, opowiadał. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Mocne słowa. Bezsilny Bóg. Pan Bóg jest bezsilny wobec naszej wolności. Ale mówi dalej Jezus, że jest wyjście. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Kiedy żałuję? To jest bardzo ważne, bo grzechy, kochani, nam się zdarzają. Nie ma w tym nic dziwnego, jesteśmy słabi. Ale czy one nas bolą? Czy boli cię to, że nie idziesz w niedzielę na mszę świętą? Na przykład, nie? A jeżeli cię to nie boli, to znaczy, że już jest tama na Bożą miłość. Grzech musi boleć. Jeśli nie zadaje ci bólu, to znaczy, że uczyniłeś grzech częścią swojego życia, że postawiłeś go jako coś najważniejszego, bez czego nie potrafisz żyć. Żal. Czyli ból, że doświadczam grzechu. Jezus mówi, jeśli ktoś żałuje, to nie ma hojności dla mojego miłosierdzia. Jezus dodaje, miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. I potem zaczynają się te słowa Pana Jezusa, które są hasłem dzisiejszego dnia, które wryjcie sobie w swoje głowy, zapamiętajcie. Jezus mówi świętej Faustynie, miłosierdziem ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich. To jest inicjatywa Pana Boga, że ściga nas swoim miłosierdziem. To nie jest twój pomysł. I Pan Jezus potem wyjaśnia świętej Faustynie, w jaki sposób to robi. Ale zanim jeszcze wyjaśnia, powiada: raduje się moje serce, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Zapomina. Rozumiesz? Często na rekolekcjach, które głoszę, opowiadam taki przykład, może się już powtarzam, tutaj nie wiem, tyle tych różnych konferencji już w radiu i na pielgrzymkach wygłosiłem, że w jednej parafii była kobieta, która twierdziła, że spotyka Pana Jezusa, no i przychodziła z tym do swojego księdza proboszcza. Proboszcz jej tam nie do końca wierzył, wiadomo, księża są takimi racjonalistami często, no ale ona była taka natarczywa, tak mu się naprzykrzała, że widzi tego Pana Jezusa i w końcu on wpadł na taki pomysł, mówi jej tak: słuchaj, jeżeli ty widzisz Pana Jezusa, ja byłem wczoraj u spowiedzi, jak go znowu zobaczysz, zapytaj go, jakie miałem grzech. Kobieta odeszła, proboszcz ręce zaciera, myśli sobie: dobra, okej, wszystko w porządku. Ona sobie poszła i już nie wróci, no bo skąd będzie wiedziała, jakie miałem grzech. No ale po kilku dniach patrzy, ta kobieta wraca, no więc leci do drzwi, otwiera jej, pyta się: rozmawiałaś z Panem Jezusem? No rozmawiałam. No i co? Pytałaś go, jakie miałem grzechy w czasie ostatniej spowiedzi? A ona tak spojrzała na niego i mówi: proszę księdza, ale Pan Jezus nie pamięta. Zapominam o goryczach, którymi poili moje serce, a cieszę się z ich powrotu. Zobacz, bracie i siostro, że to ty nie musisz praktycznie nic robić. On cię ściga, on zapomina, on przebacza. To jest działanie Pana Boga. Ty jedyne, co musisz zrobić, to otworzyć dla Niego swoje serce. I dlatego Jezus mówi Faustynie: powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. To nie znaczy, że ta ręka jest jakaś taka, że będzie nas teraz wszystkich karać i czekać i chwytać i nie wiadomo co robić. Nie. To znaczy, że wszyscy jesteśmy dla Niego ważni. Naprawdę. I powiedzcie to wszystkim, którzy nie słuchają tych moich słów. Jesteś ważny dla Boga. Powiedz to. I teraz Pan Jezus mówi, w jaki sposób to robi. W jaki sposób ściga tych grzeszników. Jak to się dzieje? No bo to oczywiście nie oznacza, że Pan Bóg za nami lata i nas goni i szuka nie wiadomo co. Ale Pan Jezus wyjaśnia siostrze Faustynie, w jaki sposób ściga grzeszników. Pierwsze mówi: przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia. No to jest przemowa, która niestety jest możliwa tylko wtedy, kiedy człowiek w ogóle jeszcze ma sumienie. Ale jednak to jest pierwszy sposób, który Pan Jezus tutaj stosuje. Przemawiam przez wyrzuty sumienia. Pomyśl, jak upadniesz w jakąś słabość, w jakiś grzech, co się w tobie dzieje, nie? Bo to jest ważne, żeby to widzieć. No ale bywa, że człowiek już nie słyszy swojego sumienia, bo już tak się tymi swoimi słabościami i grzechami zakolegował. One stały się jego codziennością. Dlatego Pan Jezus mówi dalej. Jak nie da się przez wyrzuty sumienia, to co? Niepowodzenie i cierpienia. Tak, to jest bardzo trudne. My czasem zastanawiamy się, dlaczego przychodzi jakaś choroba, przychodzi jakieś cierpienie, dlaczego przychodzą jakieś niepowodzenia, coś nam się w życiu nie udaje, nie wiem, tracimy pracę, popełniamy jakieś błędy, których nie chcieliśmy, a jednak się stały. Czasem może być tak, że to Bóg cię ściga. Bóg cię ściga przez niepowodzenia i cierpienia. Ale czasem i to nie pomoże, więc Pan Jezus używa tutaj takich bardzo obrazowych słów. Przez burze i pioruny. No, to już się wali życie. To już się wali życie. My przestaliśmy dzisiaj wierzyć w to, że grzechy mogą mieć swoje konsekwencje. A często te konsekwencje to są właśnie te burze i pioruny, o których mówi Pan Jezus. Żebyśmy my się nagle obudzili i zobaczyli: człowieku, co ty robisz? Co ty robisz? Do czego prowadzi to twoje myślenie, ta twoja ideologia, te twoje mądrości, ten twój egoizm? Do czego to wszystko prowadzi? Jezus mówi też bardzo ważne słowa. Przemawiam przez głos Kościoła. No, dzisiaj głos Kościoła. Mój Boże. Czasem sobie myślę, że to niewiele już dla nas znaczy. To, co nas naucza Kościół. Przed czym nas przestrzega Kościół. A dzisiaj w Kościele też często są ludzie, którzy mówią: a tam grzechy. Co tam się nimi przejmować? Przecież najważniejszy jest człowiek. I Bóg przyjmuje wszystkich, przytula, och, ach, tego, tamtego. To prawda. Raduje się moje serce, kiedy wracają do mnie. Trzeba słuchać Kościoła. tego, co Kościół do nas mówi. Czyli patrzcie, co to znaczy, że Bóg nas ściga swoim miłosierdziem. Najpierw wyrzuty sumienia, potem niepowodzenie i cierpienia, potem burze i pioruny, głos Kościoła. I Jezus kończy, jeśli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samych sobie i daję im, czego pragną. Co Pan Jezus ma na myśli? Wszystkie konsekwencje Twojego grzechu staną się częścią Twojego życia. Jeżeli tego grzechu nie oddasz Chrystusowi, jeżeli nie poprosisz o Jego miłosierdzie. Zobaczcie, my musimy w tych czasach, w których przychodzi nam żyć, to zrozumieć. No patrzymy chociażby na wojnę, która jest w Ukrainie, płaczemy nad cierpieniem tych ludzi. To jest jasne, ale ktoś gdzieś napisał, ile na Ukrainie było aborcji. Czy to nie obraża dzisiaj Pana Boga? A jak jest u nas? Piękna nasza Polska cała, jest taka piosenka. Tacy jesteśmy wierzący, religijni, mimo pandemii 37% ludzi chodzi do kościoła i my myślimy, że nie będzie z tego konsekwencji? Że Pan Bóg nie będzie szedł tą drogą, której mówił świętej siostrze Faustynie? Że wyrzuty sumienia, niepowodzenia i cierpienie, burze i pioruny? Nawróćcie się, mówi Ewangelia. Tak. Miłosierdziem ścigam grzeszników. Zobaczcie, co nam się objawia jako miłosierdzie. Czy tylko to, że Pan Bóg jest taki czuły, że przytula człowieka, że go kocha mimo jego grzechu? Nie. Chociaż to też. Ale miłosierdziem ścigam grzeszników, to znaczy zrobię wszystko, żeby się nawrócili i żeby zdążyli przed śmiercią i jak trzeba będzie, to wzbudzę w nich wyrzuty sumienia, to dam im niepowodzenia i cierpienie, to przyjdą burze i pioruny. A jeśli nie, znowu jest to jakaś bezsilność Pana Boga wobec naszej wolności. To jest Boże miłosierdzie. I czasem Pan Bóg będzie ci mówił przez twoją chorobę, że o ciebie walczy. A może będzie cię musiał wcześniej z tego świata zabrać, żebyś kolejnych grzechów nie czynił, żebyś nie jeszcze większych głupot nie robił, czy nie robiła. I Ozeasz, bo trzeba sięgnąć do objawienia, trzeba sięgnąć do Pisma Świętego. O Ozeaszu, proroku, zachęcam was do czytania Pisma Świętego i sięgnięcia do tej niezwykłej księgi, którą ja osobiście bardzo lubię, bo to jest opowieść z jednej strony o zakochanym proroku, a z drugiej strony o misterium grzechu. Chociaż prorok Ozeasz był człowiekiem niezwykle prawym, został powołany na proroka w sytuacji, kiedy w Izraelu działo się bardzo źle. Izraelici bardzo odeszli od Pana Boga i do tego wszystkiego byli w fatalnej kondycji politycznej. W ciągłej niewoli. Ta niewola oczywiście była konsekwencją również tego odchodzenia od Pana Boga. To chyba już były te burze i pioruny, o których mówi Jezus Faustynie. No więc pojawia się Ozeasz, prorok, który ma wziąć sobie za żonę Gomer, kobietę nierządnicę. Słuchajcie, to jest niesamowite, że ten sprawiedliwy, dobry człowiek otrzymuje od Pana Boga, jak zaczniecie czytać Księgę Ozeasza, to odkryjecie, otrzymuje od Pana Boga nakaz, masz wziąć sobie żonę i twoją żoną ma być Gomer. Jaka to jest kobieta? Najgorsza z możliwych. Najgorsza z możliwych, prostytutka, nierządnica, kobieta, na którą by nikt nie spojrzał. Oczywiście, wypindrzona, piękna, ale moralnie upadła. Ta kobieta rodzi Ozeaszowi dwoje dzieci, syna i córkę i oczywiście jest poganką, nadaje im pogańskie imiona, w ogóle nie interesuje ją Bóg Ozeasza. Nieprawdopodobne. Taką żonę ma mieć prorok. On ją też wykupił z niewoli, bo ona była niewolnicą. No, straszliwa kobieta. No i dzieje się rzecz straszna. Ozeasz uczynił dla niej tyle dobra, dla tej Gomer. Tak bardzo ją pokochał, dał jej dom, dał jej całe swoje życie, dał jej wszystko, co miał. I ona go zostawia. Ona od niego odchodzi, porzuca go, mając bogactwo, pięknie zubrana, tam w księdze Ozeasza jest to opisane, kolczyki, bransoletki i inne rzeczy, to wszystko Gomer bierze ze sobą i odchodzi, bo chce sobie jeszcze poużywać w życiu. Pozostawia Ozeasza, który się zdążył w niej porządnie zabujać, zdążył się w niej porządnie zakochać. I co się dzieje później? Dzieje się rzecz niesamowita, mianowicie Bóg każe Ozeaszowi przyjąć Gomer z powrotem. Pewnie wiele razy Ozeasz wyobrażał sobie tę scenę. Oto jego była żona Gomer wraca skruszona i błaga, żeby jej wybaczył. A on odpłaca jej za te wszystkie kłamstwa, zdrady i wykroczenia. I ona rzeczywiście do niego wraca. Nie miała bransolet, ani naszyjników, ani nawet kolczyków, bez których kiedyś nie mogła się obejść. Jej włosy, dawniej starannie ozdobione, teraz były pokryte jedynie chustą. Twarz wychudzona i brzydka. Ozeasz patrzył na nią i zastanawiał się, jak to możliwe, że nadal kocha tę kobietę. Tak, to jest Ozeasz, zakochany prorok. Ale tak naprawdę to słowo mówi nam o zakochanym Bogu. A Gomer to ja i ty. On nas przyjmuje. Daje nam wszystko, co ma. My od niego odchodzimy. Ale jeśli tylko chcemy wrócić, on patrzy na nas i zastanawia się, jak to możliwe, że nadal nas kocha. Tylko chciejmy wrócić. Miłosierdziem ścigam grzeszników. Jakże raduje się moje serce, gdy oni wracają do mnie. Nasz Bóg jest w nas zakochany. Zostańcie z tym słowem, drodzy moi bracia i siostry, drodzy pielgrzymi duchowi. My także je dzisiaj na trasie będziemy bardzo mocno rozważać. Bóg jest zakochany w tobie. I jeśli chcesz do Niego wrócić, On będzie patrzył na ciebie i będzie ci mówił, że nadal cię kocha.
Konferencję głosi ksiądz Bogumił Kępa.